Dziś do rozmowy zaprosiłam Michała Moniewskiego, psychoterapeutę, psychoterapeutę traumy, a jednocześnie mężczyznę, który doświadczył utraty dzieci na różnych etapach ciąży. Myślę sobie o tym, że bardzo mało mówi się o tym, w jaki sposób mężczyźni przeżywają żałobę, jak jej doświadczają. Znajdujemy opowieści o mamach w żałobie, o kobietach po poronieniu. Mężczyzn raczej się nie pyta, jakie to było doświadczenie, jak to przeżyli, gdzie szukali wsparcia. Trochę mam takie poczucie, że mężczyźni są w takich sytuacjach pomijani, odsuwani, że to taka kobieca sprawa. I dlatego jakoś bardzo zależało mi, żeby zaprosić Cię tutaj do rozmowy, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu z tej męskiej perspektywy.
Dziękuję za zaproszenie. Witam osoby słuchające. Tak, rzeczywiście jest coś w tych słowach. Ta tragedia, która rozgrywa się w kobiecym brzuchu, którym jest utrata dziecka poronieniem. My z żoną raczej wolimy określenie utrata dziecka, bo poroniła. Tak delikatnie wydaje się, że kojarzy się z czynnością, jakby to zrobić, to poronienie, i przez to dalej może się kojarzyć z jakąś sprawczością, z jakąś winą. A z kolei strata dziecka dla mężczyzny rozgrywa się poza jego ciałem, ale też jest to jego dziecko i też jest to część jego serca. Rzeczywiście, obserwując siebie i moją żonę Martę, po pierwszej stracie, po drugiej stracie, widziałem, że przeżywamy zupełnie inaczej te procesy.
Powiesz, na jakim etapie te straty się zadziały?
Pierwszą ciążę straciliśmy w okolicach 7 tygodnia, a dowiedzieliśmy się o tym w okolicach 8 tygodnia. To było poronienie zatrzymane po prostu. Przestał być wyczuwalny puls. Jak go nazywamy, bąbla. I to było tuż po naszym ślubie. Mieliśmy lecieć w podróż poślubną i plany zostały zmienione. A drugie dziecko, Mile, straciliśmy w zasadzie dobę przed planowaną cesarką. Ta cesarka była przełożona ze względu na zjazd szkoleniowy mojej szkoły psychoterapeutycznej na poniedziałek, ale pierwszy plan tej cesarki był na piątek, a ona zmarła prawdopodobnie, jeśli opierać się na czuciu i intuicji i uczuciach mojej żony, w okolicach godziny 21 w czwartek.
Z taką dokładnością jakoś, że...
Wsłuchiwaliśmy się w to ciało. Też wsłuchiwanie się w ciało jest moim narzędziem pracy z pacjentami i moim narzędziem pracy ze sobą. Nad własnym powrotem do uczuć, nad oddysocjowaniem się, nad wyjściem z głowy. Także kładliśmy na to duży nacisk, żeby być w relacji z ciałem i być w relacji w tym, co w tym ciele rośnie. Marta wtedy poczuła taką bardzo dużą słabość, taką mdłość, taką zapaść. Jakby uszła z niej jakaś energia i szybko poszła spać i następnego dnia już obudziła się ze złymi przeczuciami. Także to był to był bodajże 3 września 2015 roku.
Powiedz, czy to było tak, że zastanawiam się, czy zadawaliście sobie pytanie dlaczego dlaczego to my, dlaczego to drugi raz się przydarza. Czy... Myślę, że wiele osób w żałobie mierzy się z tym pytaniem, że szukają odpowiedzi, zastanawiają się nad tym, zastanawiam się, czy to też było wasze doświadczenie, że pytaliście dlaczego?
W największym stopniu to pytanie zadawaliśmy na poziomie medycznym, żeby rozpoznać przyczynę, postawić jakąś diagnozę i móc ewentualnie temu zaradzić. Ale też moim mechanizmem obronnym jest nadkompensacja, czyli staram, to jest taki mój nawyk, wynikający z mojej biografii, z moich traum, żeby bardzo dokładnie się czemuś przyjrzeć, zanalizować, prowadzić jak najwięcej sposobów zaradczych. I tutaj takie to dlaczego było tylko takim, powiedzmy, roboczym pytaniem badawczym, jak to medycznie ogarnąć. I tutaj zrobiliśmy dużo w tej sprawie. Niestety żadna diagnostyka medyczna nie podała przyczyny, dlaczego Mila zmarła. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą ciążę u Bąbla, to to poronienie zostało tak dosyć szybko. Nasza lekarka przeszła nad nim do porządku dziennego, mówiąc, że 30% ciąż na takim etapie kończy się samoistnym poronieniem i dowiedzieliśmy się, że możemy zajść w tą ciążę, że jesteśmy płodni, także nie ma co się przejmować i nawet wykonywać jakieś diagnostyki. I kiedy skończyły się możliwości medycyny akademickiej, klasycznej, to zaczęliśmy szukać w medycynie komplementarnej, czyli sprawdzać poziomy witamin, zanieczyszczenie toksynami. Także tutaj było obecne to pytanie, dlaczego najbardziej. I z tego wychodziły jakieś działania dietetyczne, oczyszczające, żeby doprowadzić też Martę do takiego stanu, gdzie była szansa, że ta ciąża następna się powiedzie w perspektywie, bo bardzo chcieliśmy podzielić się naszą miłością, może tak. Nie chciałbym użyć słowa zdeterminowani, żeby mieć dziecko, bo to ma taką atmosferę zadaniowości i takiego, że tak powiem, bycia naczyniem na to dziecko. Nie, chcieliśmy podzielić się swoją miłością i chcieliśmy, żeby ta miłość, która przyjdzie przez nas i się ubierze w ciało, żeby miała to ciało jak najbardziej sprawne. I tu sytuacja, gdzie urodziło nam się dziecko zupełnie zdrowe, anatomicznie prawidłowe i martwe, bo żadna diagnostyka, której zrobiliśmy dużo, nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Tak, dawała takie pytanie. Jaka jest przyczyna może? Bo tutaj to słowo, to pytanie dlaczego, ono mi w efekcie jakiejś mojej edukacji, pracy nad sobą kojarzy się z takim rzucaniem energii do tyłu. Że pytanie dlaczego jest ustawione twarzą do przeszłości. Nie, ono się troszeczkę różni emocjonalnie od pytania jaka była przyczyna. Ono takie jest trochę rozmyte. Nie pyta jaki był cel, bo to można by z punktu duchowego, takiego już dosyć może abstrakcyjnego, będę się pilnował, żeby na ten poziom nie wchodzić, chociaż my też z niego dużo korzystaliśmy. I tutaj duchowość, postawię wyraźne rozróżnienie od religii, na której troszeczkę się zawiedliśmy w paru miejscach, również przy okazji śmierci Mili. Nasza osobista duchowość była bardzo, bardzo dużym zasobem. Także główne pytanie dlaczego, a dokładnie jaka była przyczyna, było stawiane na poziomie medycyny i diagnostyki, a potem medycyny komplementarnej, diety, oczyszczenia się z toksyn. Głównym wychodzi na to, że głównym podejrzanym są toksyny paciorkowców, które po anginach po prostu zawalały mocno węzły chłonne. Bardzo niedoceniany przeciwnik, paciorkowce, który potrafi nawet zmienić osobowość w zespole Pandas. Natomiast na poziomie duchowym próbowaliśmy wycisnąć z tego doświadczenia jakąś mądrość. Jak ono już się zadarzyło, to żeby się dowiedzieć bardziej, to może zabrzmi kontrowersyjnie. Tutaj nie chciałbym, żeby inne osoby, które nie mają takiego światopoglądu, w którym to się nie mieści, żeby się bardzo porównywały do naszego procesu na tym poziomie. Ale dokończę to zdanie. Na poziomie duchowym próbowaliśmy znaleźć albo stworzyć odpowiedź na pytanie po co.
Jakoś jak mówiłeś, to właśnie bardzo mi wybrzmiewało to pytanie, że nie dlaczego, ale po co.
Tak, i pytanie po co zadane na poziomie świadomości pełnym poczucia winy, strachu, żalu, lęku będzie tylko torturą. Natomiast na poziomie przyjęcia tego, chociaż to przyjmowanie, ono w nas jeszcze do dzisiaj zachodzi, ale na poziomie gotowości do przyjęcia, pytaniem po co, albo może jaki temu nadam sens, jaką wycisnę mądrość z tego doświadczenia. To pytanie po co, może odpowiedź na nie leży za 70 lat albo za dwa pokolenia. To nie jest odpowiedź dla rodzica, który trzyma swoje martwe dziecko w dłoniach, ale ją można tworzyć, trochę jak drogę wyznacza się idąc. Także na poziomie duchowym zadawaliśmy sobie pytanie, jak mogę to przyjąć, jaką mogę z tego mądrość wycisnąć, ale też jakie były przyczyny duchowe tego.
Powiedziałeś o tym, że właśnie rodzic, który trzyma swoje martwe dziecko w dłoniach. Zastanawiam się, czy mieliście taką możliwość i gotowość do tego, żeby pożegnać Mile?
Mieliśmy taką możliwość i jesteśmy bardzo wdzięczni losowi, bo to też wynika po części z okoliczności medycznych. Czy da się urodzić to dziecko całe. I obsłudze szpitala Świętej Zofii, że mieliśmy możliwość na taki bardzo cichy, bardzo święty poród i możliwość zostania z Milą do rana. Marta była zmęczona po porodzie i też miała swoją pojemność psychiczną miała wypełnioną, także to ja umyłem gazikiem i wodą Milę. Bardzo nam pomagała doświadczona położna, która sama też straciła dzieci i asystowała chyba kilkukrotnie przy tego typu porodach, bo z jednej strony to jej doświadczenie. Ja mam takie powiedzenie, może trochę cyniczne, ale że najlepsza empatia jest oparta na własnym doświadczeniu. I ona takie doświadczenie i taką empatię miała. Także potrafiła uszanować tą przestrzeń, dać nam możliwość reagowania tak, jak potrzebowaliśmy, bo żałoba jest szalenie indywidualna. Tak jak trauma jest szalenie indywidualna, to żałoba też. I najlepsze, co można dać takim osobom, to pozwolić im reagować tak, jak potrzebują. I to dla mnie też była długa droga z moją tendencją do nadkompensacji i szukania metod, rozwiązań, technik.
Że trochę ciało wie, jak sobie pomóc?
Ciało, intuicja, jeśli się puści kontrolę, to te reakcje powodują przeżywanie tych emocji, a nie jakieś tłumienie, zamknięcie w jakąś pętlę, która się będzie tam toczyć w umyśle przez najbliższe 10 lat. Tak, także pozwolić sobie i znaleźć się wśród takich ludzi, którzy pozwolą nam tak reagować, jak potrzebujemy. Wracając do porodu, do tego trzymania Mili w dłoniach, to miałem możliwość ją umyć. Zrobiliśmy jej zdjęcia, żeby coś, jakaś pamiątka po niej została. One są naszą taką bardzo intymną pamiątką. Wiąże się z tym pewnego rodzaju zagrożenie, bo takie zdjęcia mogą stać się też takim fetyszem, bardzo często oglądanym. No ale z drugiej strony no, szansy na więcej zdjęć nie miała. Ta doświadczona położna, która odbierała poród, też powiedziała o czymś, co było dla nas bardzo wartościowe. Będzie trochę szokujące, ale chcę się też tym podzielić. Powiedziała, że Mila rodząc się będzie jeszcze miała ciepło wynikające z ciepła ciała Marty. I żeby nie przywiązywać się do tego ciepła, nie tłumaczyć sobie, że ona może jeszcze żyje, bo jest ciepła.
Że to może dawać nadzieję.
Tak, żeby tej nadziei nie karmić. I z tą informacją, ta informacja też nam pomogła. I sam poród też był dużym doświadczeniem tutaj. My bardzo mieliśmy duże nastawienie na poród naturalny. Marta ćwiczyła mięśnie na miednicy, chcieliśmy w miarę możliwości z jak najmniejszą medykalizacją tego porodu postąpić, bo wiemy, że to nie jest bez znaczenia i znieczulenie i oksytocyna troszeczkę wpływają na dziecko, które się rodzi. No a tutaj, mówiąc brutalnie, wiedzieliśmy, że temu dziecku już nic nie zaszkodzi, także Marta mogła tyle, ile wytrzymała ten pierwszy swój poród przeżyć bez znieczulenia, a potem wziąć znieczulenie i przeżyć go w ciszy, nie musząc tak krzyczeć, tak się męczyć przy pierwszym porodzie, jakby to było w jej przypadku bez znieczulenia. Także w pewnym stopniu już na etapie tego porodu zaczęliśmy wyciskać z tego jakieś doświadczenie. I to, jak to mówię, to może się wydawać takie właśnie cyniczne, natomiast to było takie bardzo szybkie chęć uszanowania tego doświadczenia. Że skoro nie będziemy mieli możliwości wychować tego dziecka, jemu podać swojej mądrości, a może swojej głupoty, swojego punktu widzenia, a potem popatrzeć, jak ona się buntuje na ten punkt widzenia i tworzy swój. To jak już się to nam przydarzyło, to zaczęliśmy dosyć szybko wyciskać z tego doświadczenia jakąś naszą mądrość, którą być może wtedy tego jeszcze nie wiedzieliśmy. Będziemy mieli możliwość podać dalej.
Michał, masz poczucie, że ty i Marta inaczej przeżywaliście żałobę? Mówiłeś to na początku, że żałoba to bardzo jest taka indywidualna kwestia.
Tak, zdecydowanie. No, różnimy się na wielu płaszczyznach
To jeszcze i sprawdzę właśnie, czy to mógłbyś się odnieść w ogóle do takiego, że to możemy podzielić, że męska żałoba i kobieca, czy...
Ja bym wolał powiedzieć moja i Marty, bo nie mam badań, jak to wygląda. Z tego, co wiem z badań, to wiem, że dużo związków po stracie dziecka, po poronieniu, po zgonie wewnątrzmacicznym przeżywa kryzys i czasami się rozstaje. Mam przyjaciółkę, tutaj pozdrowienia do Edyty, która straciła, jest lekarką i straciła pierwsze dziecko i jej związek tego nie wytrzymał. Także ona w tej żałobie jeszcze po pewnym czasie musiała pozostać sama. Czyli podwójna żałoba w zasadzie.
Podwójna strata.
Nie, dziecko i związek. Nam się udało. Także nie chciałbym tego tak ekstrapolować dalej niż moje doświadczenie i rozmowy z osobami, które straciły dziecko, troszkę mojego doświadczenia klinicznego. Ale nawet w tych ramach mogę powiedzieć, że tak, owszem, zdecydowanie kobieta i mężczyzna przeżywają żałobę inaczej. Przede wszystkim dlatego, że to się dokonuje w kobiecie. I tak jak normalnie kultura, święte obrazy i różne inne przekazy afirmują kobietę jako ten portal, przez który przychodzi życie na świat, gdzie się duch obleka w ciało, to rzadko się mówi o tym, że te drzwi są dwukierunkowe. I czasami to życie przychodzi, obleka się w ciało, a potem zadziewają się takie rzeczy, że wraca z powrotem, skąd przyszło, i albo czeka na następną okazję, albo już nie wraca. To też jest bardzo subtelna materia duchowości, zależy co w kto wierzy, i na pewnym poziomie taka chęć powrotu tego dziecka też może blokować żałobę. Ale to też warto wyczuć. Warto mieć taką możliwość w głowie, że czasami to samo dziecko wraca, ale się do niej nie przywiązywać. Raczej to wyczuć sercem niż lewą przedczołową półkulą.
A wasze dziecko wróciło?
Nie. Przez pewien czas byliśmy do tego przywiązani, ale myślimy, że nasz zdrowy, kochany syn, którego dzisiaj 3 godziny nosiłem w tuli, jest zupełnie inną osobą. Że w momencie, kiedy odpuściliśmy żałobę po Mili, to zrobiliśmy więcej miejsca dla tego dziecka z jego indywidualnością, z jego duszą, z jego narodzinami. Na tyle, na ile się dało, bo oczywiście żałoba... nie mam pewności, czy kiedyś się kończy w 100%. Ona może spaść do jakiegoś takiego procesu tła, że tak informatycznie powiem, że gdzieś tam się snuje. Dla nas taką mapą były słowa Ewy Reich, córki Wilhelma, takiego, ja go nazywam Tesla psychoterapii, czyli mnóstwo mu zawdzięczamy, nikt o nim nie pamięta. I Ewa była neonatolożką, ratowała wcześniaki, wypracowała taki masaż dotyk motyla, który nas później też ratował, bo on jest dla dzieci, dla dorosłych, i jest to masaż, który zdejmuje nadmiar emocji, pozwala się rozładować ciało. I Ewa powiedziała, że żałoba jest jak poród, tylko odwrotnie. To znaczy w porodzie skurcze, spazmy, może, żeby tak analogicznie do żałoby określić, od najsłabszych stają się coraz mocniejsze i coraz częstsze, aż dochodzi do porodu, a w żałobie spazmy są najsilniejsze i najczęstsze zaraz po przejściu przez te drzwi w drugą stronę, a potem stają się coraz słabsze, coraz delikatniejsze, ale też to może długo trwać. I Marcie nadal się zdarza rozpłakać się, zatęsknić. Natomiast ja czasami wysyłam ciepłą intencję do mojej córki. Jakbym jej, że tak powiem, przesyłał taką małą paczuszkę z tego świata materialnego do tego, gdzie ona jest. A czasami też, kiedy czuję się samotny, to sobie o niej myślę, czyli jest takim trochę zapasowym aniołem, stróżem, ale pilnuje się tego, żeby jej tutaj nie wiązać. Być może ona ma jakieś ważne sprawy tam, gdzie poszła, i nie chce jej swoją rozpaczą tutaj jakoś przywiązać.
Jakbyśmy wrócili właśnie do tego tematu, że jednak ty inaczej przeżywałeś tą stratę, żałobę, niż Marta. Powiesz jeszcze o tych różnicach?
Tak, no to tutaj tym, co nas różni oprócz płci, jest moja duża tendencja do nadkompensacji. Trochę taka może męska tendencja do szukania sposobu. Czyli jak ktoś mówi ciężko mi, smutno i przykro, no to kobieta mówi, no tak, to ja posiedzę i zjedzmy ciasto, a mężczyzna mówi, no dobra, a jak to załatwić? Jak z tego wyjść? No i ja też to mam. I po drodze posiadania tego jeszcze nauczyłem się wielu różnych sposobów wpływania na to. I tutaj ta sytuacja pierwsza, strata bąbla, my ją dosyć mocno przeżyliśmy. My ją naprawdę przeżyliśmy jak stratę ciąży. To było tuż po naszym ślubie, tuż przed wyjazdem na miesiąc miodowy do Stanów i trochę jakby nam się to życie wspólne otwierało szerokimi drzwiami i nagle wpadliśmy twarzą w takie wydarzenie. Jeszcze muszę dodać do naszej indywidualnej historii, że równolegle ze stratą tej pierwszej ciąży umierał najukochańszy dziadek Marty. Także moja osobista żałoba na tamtym etapie to było kursowanie między żelazną, dowożenie bezglutenowych potraw Marcie i między domem jej rodziców, gdzie dziadek, próbując nikomu nie robić problemu, przewracał się i tracił przytomność w ciasnej toalecie i trzeba go było w dwie osoby wyciągać. Także opierając się na moim własnym doświadczeniu, mogę powiedzieć, że moja pierwsza żałoba była stuprocentowo zadaniowa, bo taka była sytuacja. I to odsuwa człowieka od siebie. Czasami to jest pewnego rodzaju lek przeciwbólowy, coś jak psychotrop, to znaczy pauza na procesie zdrowienia. Czyli odwracamy uwagę, tłumimy, no bo trzeba zadbać o to, żeby żona nie umarła z głodu na szpitalnej diecie, mówiąc brutalnie, ponieważ Marta ma dużo wykluczeń żywnościowych i nie za bardzo tam miała co do zjedzenia w szpitalu. I żeby teściowa nie nadwyrężyła sobie kręgosłupa, włuskując dziadka zwiniętego w jakimś ciasnym korytarzyku.
Czyli ręce pełne roboty, trochę nie ma przestrzeni na to, żeby czuć.
Tak, i przez te ręce bardzo pełne roboty, bo dwie śmierci dziejące się wokół i ważnych osób, to znaczy, nie wiem... Czy bąbla można określić ważną osobą, czy ważną nadzieją, ale dziadka Marty na pewno można określić jako super ważną osobę dla niej i przez to pośrednio dla mnie. Także ręce pełne roboty zapowodowało odsunięcie uwagi od siebie. Większość uwagi na mnie to była... bądź uważny, zjedz coś szybko, ale zjedz. I nie rozbij się samochodem, jeżdżąc w jedno i w drugie miejsce.
Tryb przetrwania?
Tak. I spora obawa o zdrowie Marty, jej zdrowie somatyczne, ale też jak ona zniesie takie dwie straty w krótkim momencie. Czyli duża obawa o jej zdrowie psychiczne. Czy ona będzie może nie taka sama, czy tylko... Bo o to, że będzie taka sama, to się nie łudziłem, ale czy będzie mogła być równie szczęśliwa po tym, jak przed tym. Czyli też rodzaj dysocjacji, tak? Uciekanie w przyszłość, takie w myślach. I od siebie przy tej pierwszej żałobie byłem dosyć daleko, a jednocześnie pamiętam też moment, kiedy dowiedzieliśmy się, że bomber się pojawił w brzuchu Marty. To była dla mnie jak inicjacja, bo poczułem się, że z pary zamieniliśmy się w rodzinę. I naprawdę poczułem to całym sobą, całym ciałem, całymi emocjami. Nawet tak jak po dobrym procesie terapeutycznym zmieniła mi się trochę jakość widzenia. Czyli zacząłem trochę tak wyraźniej widzieć rzeczywistość. Ona stała się taka bardziej trójwymiarowa, bardziej taka namacalna. Natomiast żałoba rozmyła mi się w tym nawale działań, w nawale pracy i myślę, że życie dosyć często zrzuca taki nawał pracy jako psychotrop, jako lek przeciw bólowi duszy. Nie wiem, nie mi to oceniać. No, czasami to jest adaptacyjna strategia, żeby po prostu zająć się grobem i I tymi wszystkimi działaniami, ale po mnie czuję, że to mi odwróciło uwagę od tego, od tej żałoby. I tak jak po śmierci mojej mamy, bo jak miałem 26 lat, to mi zmarła mama na raka, też ratowałem rodzinę, udało mi się tam pogodzić ojca z siostrą. Ja przeżyłem tą żałobę po śmierci mamy antycypowaną. Ona mi się przesunęła trochę wcześniej, ale też nie przeżyłem jej do końca. I po jej śmierci fizycznej poszedłem w podobną nadkompensację, tylko bez tak wyraźnej zewnętrznej przyczyny. Ale mechanizm był podobny. To też było jakieś działanie, jakieś korzystanie z okazji, jakieś kucie żelaza póki gorące, gdzie efekty tego utrzymują się do dzisiaj pozytywne, a negatywne utrzymywały się do śmierci Mili, ponieważ kiedy zmarła nasza córka, to ta tama, przed którą zgromadziła się nie do końca przeżyta żałoba po mamie i żałoba po bąblu, na którą nie było czasu, a może jeszcze jakieś inne, już nie miała prawa, nie miała siły utrzymać i ta żałoba bardzo mocno przeze mnie przepłynęła. No to było wydarzenie, które mocno zszokowało całą rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych i przez to zrobiło się bardzo dużo miejsca na to, żebyśmy to przeżyli. Także to widzę, że znowu oddryfowałem od różnic między kobietą a mężczyzną, no bo nie jestem podmiotem zbiorowym mężczyzna, mogę opowiadać o swojej, ale wyobrażam sobie, że nie jeden facet sobie tak nadkompensuje, że rzuca się w jakieś działanie i odwraca wtedy uwagę od siebie.
Też w takim właśnie, w takiej strategii opiekowania innych, że to się staje jakoś takim głównym zadaniem, no, które rozumiem też ratuje w danym momencie.
Tak, tak. I tą akurat strategię widziałem również po śmierci Mili, ale ona była już zrównoważona też opiekowaniem się sobą i przeżywaniem swojego bólu, swojej straty.
A możesz powiedzieć, jaki moment był jakoś najtrudniejszy? Nie wiem, czy chcesz teraz wracać do tych trudnych. W kontekście żałoby mówi się o różnych etapach, one się przeplatają, zmieniają. Myślę, że
to koło żałoby Elisabeth Kubler-Ross. No, sam moment, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Mili serce nie bije. Kiedy jechaliśmy do szpitala, to no, ja czułem taki nastrój, że sprawy mogą pójść źle. Na szczęście mieliśmy dłuższą drogę do tego szpitala, także mogliśmy w ciszy zacząć się oswajać z tym nastrojem, zacząć z nim być i go jeszcze nie nazywać, bo jeszcze jak Marta obudziła się z intuicją, że coś poszło nie tak z Milą, że ona się nie rusza wieczorem i rano i po tych mdłościach tam o 21, to właśnie jak jechaliśmy na USG do szpitala, to był czas, żeby się oswoić z tą taką atmosferą, z tym takim, mówiąc lekko ironicznie, kotem Schrödingera, który nie wiadomo, czy po otwarciu tych drzwi będzie żył, czy nie. I najgorszy moment to był moment, kiedy patrzyłem na buzię Marty i na monitor USG i widziałem, że tam nie ma tętnienia. I na minę naszego znajomego lekarza i poczułem się taki zmiażdżony w tej sytuacji z wielu stron, że mi serce pęka, ale też włączył się ten mechanizm, no jednak nie na darmo wybrałem taki zawód, potężnej troski o emocje Marty. o to, czy ona się po tym drugim strzale podniesie, o to, jak będzie przebiegał poród. Martwiłem się też trochę potem o to, czy, no, czy ten poród nie będzie jakimś wyciąganiem tego dziecka po kawałku, mówiąc brutalnie. Czy nie będzie jakby ponowną traumą. I tak się złożyło, że był świętym momentem, że nie był traumą. Traumą była po prostu śmierć nagła naszej córki. Ale ona też miała etapy i świadomość ciała Marty, chociaż ona ma sobie wiele do zarzucenia w dziedzinie tej świadomości, ale jestem zachwycony tą świadomością jej ciała, że jest w stanie wskazać ten moment. I to, że się obudziła z tym lękiem instynktownym i że mieliśmy czas, żeby pojechać, to były takie kilkunastu, kilkudziesięciominutowe, kilkugodzinne, ale jednak momenty, gdzie te emocje mogły znaleźć miejsce. To nie był moment, gdzie idziemy sobie wesolutko do ginekologa, a potem już mamy rezerwację na pyszny obiad i dowiadujemy się w sekundę. Także to jest... Myślę, że to się nie zdarza wszystkim, że mają takie... taki amortyzator w nieszczęściu, że mogą sobie z tą intuicją chwilę pobyć. Z tym pytaniem, z tą zagadką. Także z najgorszych momentów to jest właśnie sam moment dowiedzenia się o tym, że już wszelka moja nadkompensacja i wszelkie moje pukanie do tysiąca drzwi i szukanie miliona sposobów, jak przez całe życie postępowałem, na nic się nie zda. Moja córka nie żyje. I moja żona musi ją urodzić, bo to zmniejsza ryzyko na choroby zakrzepowe później.
Powiedz, Michał, skąd czerpałeś siły, żeby sobie jakoś poradzić? Co było dla ciebie wsparciem? Też czegoś jestem zaciekawiona, czy miałeś wokół siebie mężczyzn, od których mogłeś czerpać to wsparcie w tak jakoś dramatycznej sytuacji?
No, to może ja najpierw o wsparciu, a potem o mężczyznach. Dużo wsparcia czerpałem z siebie. No, mój światopogląd zakłada, że nie żyjemy raz, także to już samo w sobie zmniejsza trochę rozmiar tej tragedii. Mój światopogląd zakłada, że rzeczy nie dzieją się nie tylko bez przyczyny fizycznej, ale też bez celu duchowego. Czyli z jednej strony jest przyczyna w świecie materialnym, a z drugiej strony to może być po coś. Także to też umieszcza tą tragedię w szerszym kontekście. I wiem, że nie każdy tak ma. Ale to mi dawało siłę. Dawało mi siłę również działanie. Nadkompensacja jednak ma swoje zalety. Możliwość, że miałem parę technik, kiedy emocje już się w nas zupełnie nie mieściły, ponieważ to, co odkryliśmy w tej historii, to, że takie poronienie jest przede wszystkim traumą ciała. Że zwierzę ciała dało z siebie wszystko, swoją krwią wykarmiło 3,5 kg nowego zwierzaka, a do tego zwierzaka dusza nie zdecydowała się wprowadzić i te 3,5 kilograma najcenniejszego skarbu, którego nie są w stanie zrobić żadni naukowcy, musi iść do ziemi. I to zwierzę ciała, zarówno Marty, jak i moje, było w takiej rozpaczy, jak suka po stracie młodych. Po prostu całe było rozpaczą. Pamiętam, jak Marta odkryła taki film w internecie, jak tata pingwin... zmarło mu piskle i on próbuje to piskle nadal do tego połcza, do tej kieszonki tam przy udzie wsadzić, a on jest już taką kosteczką lodu i on jest taki bezradny i zafiksowany na tej czynności, ale widać, że jest w szoku, że ma kole Kubler-Ross, szok i zaprzeczenie. Ten szok mieliśmy właśnie, kiedy jechaliśmy, jeszcze trochę może zaprzeczenia albo takiego myślenia życzeniowego, ale kiedy zobaczyliśmy obraz na USG, to wyszliśmy już z tej fazy zaprzeczenia. I było dużo smutku. I to, co mnie wspierało też, to była bardzo pozytywna postawa do smutku. Ja nauczyłem się szanować swój smutek wiele lat wcześniej. Uważam, że on jest ojcem autorefleksji. I nauczyłem się tak mościć, oswajać w moim smutku. Też nie miałem przesadnie lekkiego życia i ten smutek był emocją, do której udawało się zredukować różne trudniejsze emocje, bardziej skomplikowane, zawikłane i takim najniższym wspólnym mianownikiem. I szacunek dla smutku, wartość smutku, to jak on poszerza serce, jak jest takim nawozem pod miłość, to też było chyba jedną z bardziej głównych wspierających rzeczy wewnątrz mnie. Trochę długo gadam o tym, co było wewnątrz mnie, ale myślę, że to są najbardziej przenośne źródła wsparcia, te, które mamy w sobie. Czy to w umiejętności, czy w światopoglądzie, chociaż to też czasami niesie znamiona takiej dysocjacji, że sobie stworzę takiego wymyślonego przyjaciela, dla którego to będzie wszystko w porządku i taki wymyślony świat, jakiś system.
Czy to jest jakaś opowieść?
Tak, że można, czy to przez religię instytucjonalną, czy przez własną duchowość, trochę się od własnego cierpienia oddysocjować, odkleić. I jeśli się to robi nieświadomie, no to nadal jest uciekanie. A jeśli się to robi od czasu do czasu świadomie, żeby sobie odpocząć, no to jest to odpoczynek. I my tutaj odpoczywaliśmy z Martą prosząc naszych przyjaciół o namiary na filmy, które są lekkie, łatwe, przyjemne. I to jest grząski bardzo temat. Ponieważ całe stado komedii romantycznych zawiera motyw bardzo chciałabym mieć dziecko i nie mam. Całe stado bajek, kreskówek, jedna, którą nam polecono, zaczynała się od zdań. Młynarz i młynarzowa bardzo chcieli mieć dzieci, ale im się to nie udawało. I ludzie, którzy nie stracili tego dziecka, bardzo często nie dostrzegają takich niuansów, które dla nas były grzebaniem w żywej ranie. Także wyłonienie zestawu filmów, w których nie ma motywu straty dziecka, pragnienia tego dziecka itp. itd., to była droga z kilkoma walnięciami laptopem o podłogę i serią bluzgów. I tutaj przez tą złość również trochę tego naszego napięcia uchodziło. I też zdarzało nam się pół ironicznie, pół na serio pozłościć na głos na naszą córkę, że no tak, tyle czasu dbania o siebie.
Taki numer wam wycięła.
Tak, że taki numer nam wycięła, że my tutaj z taką uważnością podchodziliśmy do tej ciąży, ona trzasnęła drzwiami i wystawiła się tyłkiem, co też bezpośrednio się manifestowało w jej pozycji porodowej, pośrodkowej. Także to, co nas wspierało, to były też przerwy. I właśnie ostatecznie udało się kilka filmów znaleźć. Hitem tej metody odwracania uwagi jest chyba film Za jakie grzechy dobry Boże, który mówi o Francuzie, który cztery swoje córki wydał za różnych obcokrajowców, tam Żyda, muzułmanina, katolika, który okazał się Murzynem i kogoś jeszcze. I tam nie było jakichś tematów strat, ciąży i tak dalej. I oglądaliśmy ten film dzień po pogrzebie.
Rekomendujesz?
Rekomenduję zdecydowanie. Jeszcze dłuższą listę możemy jakoś udostępnić, ale wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć taki film, który nie będzie miał jakiejś zadry, o którą rodzice po stracie mogą ją poczuć, a normalny widz nie zwróci na to uwagi.
Powiesz jeszcze o tym wsparciu z zewnątrz i o mężczyznach?
Tak. No, moje wsparcie z zewnątrz nie ma konkretnej płci, to znaczy są to mężczyźni, kobiety, osoby nieheteronormatywne. Nie jest to dla mnie, nie mam takiej szufladki wyraźnej, ponieważ wcześniej moje wsparcie ze strony mężczyzn było dosyć słabe i nauczyłem się go szukać w różnych miejscach. I bardzo nam pomagały rozmowy z przyjaciółmi, którzy są na tyle otwarci, że po pierwsze to są przyjaciele mający wiele różnych poglądów na świat, systemów filozoficznych, duchowych, religijnych, czasami modalności psychoterapeutycznych albo zawodów, że my się wzajemnie jakby wzajemnie sobie pozwalaliśmy na bycie takimi, jacy jesteśmy. I za to jestem bardzo wdzięczny naszym przyjaciołom, że przyjmowali nas takimi, jacy jesteśmy, choć czasami mieli dosyć duży problem, ponieważ my w naszej mieszance uczuć pomiędzy żalem, smutkiem, a zróbmy sobie przerwę od tych spazmów, to trochę przypomina właśnie, tak jak Ewa Reich powiedziała, te skurcze porodowe, to znaczy doświadczona rodząca wie, że jak nie ma skurczów, to warto poodpoczywać. I my trochę tak samo z tą żałobą w pierwszej fazie, kiedy nas nie szarpał żal i nie doprowadzał do łkania, to staraliśmy sobie zrobić przerwę. Czy to obejrzeć film, czy dosyć wcześnie pojechaliśmy w góry. Utworzyliśmy takie pojęcie żałogu, czyli połączenie połogu i żałoby. I tę część tego żałobu właśnie spędziliśmy chodząc po górach, co może z punktu widzenia połogu nie jest genialnym pomysłem, ale dla nas to pomogło. Powrót do natury, przestrzeń, właśnie te filmy i rozmowy z przyjaciółmi, którzy dawali nam miejsce, żeby być tacy, jacy jesteśmy. Którzy nam nie mówili, że no dobra, za chwilę ci się urodzi następny, bo tak naprawdę że nikt tego nie wie. Tak, że uspokój się, czyli nie mieli do nas przekazu: nie mogę znieść twoich łez, przestań płakać. Mhm. Mogli znieść te łzy i dawali nam być takimi, jacy jesteśmy. I też bardzo duże wsparcie przyszło z takiej niespodziewanej strony, bo dawna przyjaciółka mamy Marty, wysłała, która też straciła dziecko, napisała list i wysłała właśnie mamie Marty, żeby ona pozwoliła Marcie być, przeżywać tą żałobę tak, jak ona po prostu tak jej się dzieje, żeby nie pocieszała, nie rzucała energii właśnie w przyszłość na zasadzie za rok będziesz miała nowe dziecko, dużą akceptacją. Tak, chyba słowo akceptacja. Akceptujący przyjaciele to było źródło wsparcia. Natomiast jeśli chodzi o facetów, to tak, część moich facetów jest, część moich przyjaciół jest facetami, ale nie czuję, żebym miał jakieś szerokie grono akurat mężczyzn, żeby sobie przeżyć tą żałobę i poprzyglądać się, jak to z męskiej strony wygląda. Nieprawdopodobnie małą ilość wsparcia dostałem od mojego własnego ojca i to był jeden z plusów tego wydarzenia, ponieważ zobaczyłem, że jeśli w tak skrajnej sytuacji mój ojciec nie dał mi wsparcia, to on już go po prostu nie da w żadnej. I to spowodowało, że przestałem być mentalnie synem mojego ojca i stałem się ojcem moich dzieci, chociaż nieżywych, i partnerem mojej żony. Także już nie zawsze szukając tego sensu tej straty, ten sens sam przyszedł. Przyszedł jako strata również złudzeń pewnych, a przez to wyzwolenie też z tych złudzeń.
Że już nie czekasz.
Nie czekam na to, że mój ojciec mi powie, że mi współczuje, że przeprasza, że może mi się jakoś przydać. Także to ode mnie odpadło. I tutaj właśnie moja córka uczyniła mnie ojcem, a przez to to bycie synem przeszło na daleki, daleki plan. Przestało być takie pełne wyczekiwania. Razem z tą żałobą odpłynęło też trochę żałoby za dosyć ciężkim dzieciństwem.
A powiedziałbyś, bo o dzieciństwie opowiedziałbyś, kończy nam się powoli czas, ale chciałabym coś o twoim synku, Miłosz. Jakbyś opowiedział trochę o nim, czy też...
No tutaj od razu mi się taki metapoziom uruchamia, że nie wszyscy rodzice dzieci, które zmarły, doczekują się takich, które żyją. Mm-hmm. I owszem, łatwo opowiadać o... Łatwo. Czasami mi się oczy zaszkliły, ale łatwiej wyobrażam sobie opowiadać o stracie dzieci, kiedy się doczekało żywych. Mm-hmm. Tak, owszem, jest to bardzo duża nagroda, ale nie chciałbym na to kłaść bardzo dużego akcentu. Czuję, że ta żałoba jest za nami, chociaż w 90% i nie oczekujemy, że w 100%. Jesteśmy głęboko zaangażowani w obecne rodzicielstwo. Dużym wyzwaniem był okres ciąży, ponieważ Mila umarła dzień przed cesarką, pod sam koniec ciąży, to nie było w naszej ciąży takiego okresu to do tego momentu umierają dzieci, a od tego to już jest bezpiecznie do porodu. Także uważam, że bardzo, bardzo dużą pracę wykonaliśmy przez rok, ponieważ Mila zmarła 3, urodziła się 5, a Miłosz urodził się 26 maja, także można sobie policzyć, że gdzieś był poczęty we wrześniu. Czyli nasza żałoba od śmierci Mili do poczęcia Miłosza trwała około roku. Ale później w trakcie ciąży też była duża uważność. I uważam, że zrobiliśmy bardzo dużą pracę i masażem dotyk motyla, i somatic experiencing, pracując z tym na wiele różnych sposobów, ponieważ nasz syn jest bardzo szczęśliwy, bardzo ufny, bardzo eksplorujący, uśmiecha się do wszystkich dookoła, czyli mówiąc takim sformułowaniem Ewy Reich, nie jest wewnątrzmacicznie straumatyzowany. Mhm. Czyli udało nam się tak dosyć szybko i wydajnie poradzić z tym strachem po stracie Mili, że Miłosz nie wykąpał się w kortyzolu i w jakiejś noradrenalinie związanej z wyczekiwaniem podobnej sytuacji, a jednocześnie to wymagało od nas potężnej odwagi, ponieważ taka strata kusi, żeby ciążę traktować jako stan przejściowy. Nie będę się do niego, do niej do końca przywiązywała, bo mi już 2 dzieci umarła, to mnie będzie serce mniej bolało, jak się do niego nie przywiążę i znowu się powtórzy scenariusz. Dlatego też zrobiliśmy dużo, jeśli chodzi o medyczne działania, dużo, jeśli chodzi o duchowe przyjrzenie się temu. I jak już to zrobiliśmy, to uznaliśmy, że się wydarzyło i staraliśmy się jak najbardziej do tej ciąży podejść jako do nowego, odrębnego wydarzenia. Staraliśmy się, podkreślam. To nie było, że to było na pstryk. Staraliśmy się być z tym dzieckiem, które tam się rozwija w brzuchu, również w relacji. Stwierdziliśmy, że dobra, zaryzykujemy następne pęknięcie serca, ale jak my to zaryzykujemy i się przywiążemy do niego, jak on jest w brzuchu, to w moim i nie tylko moim, również paru innych podejść, tam Reicha i innego Franza Ruperta, rozumieniu, on już na etapie brzucha dostanie to bycie przyjętym, bycie wyczekanym. I podjęliśmy to ryzyko i mam nadzieję, że patrząc po jego uśmiechu to się opłaciło. Także musieliśmy zaryzykować, musieliśmy wykazać się odwagą, żeby po takiej stracie jednej, drugiej się zacząć do niego przywiązywać również jak jest w brzuchu.
Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle, ale czy jest coś takiego, powiedziałeś już bardzo dużo, w moim poczuciu bardzo jakoś cennych słów. Pomyślałam o jeszcze jednym jakimś zdaniu dla tych osób, które w tym momencie są po stracie, tak, ale na dużo wcześniejszym etapie niż ty jesteś, niż Marta. Czy ty miałbyś taką gotowość, żeby coś powiedzieć tym osobom?
To ja tutaj na to pytanie miałbym cytat. Jak już wcześniej mówiłem, po śmierci Mili zrobiliśmy dużo badań medycznych, potem poszliśmy w medycynę komplementarną, dietę Ewy Dąbrowskiej, oczyszczanie tam węzłów chłonnych, etc. Ale też chodziliśmy dużo duchowo. I do mądrych księży, i byliśmy w Grabniku, u Tulku, czyli lamy buddyjskiego, bo ja korzystam również z buddyjskiej nauki o umyśle, mam wobec niej duży szacunek. A mój były kursant sprowadził taką mądrą, starą kobietę z Ameryki Południowej, szamankę. No i nie mając, mając różne odpowiedzi, ale niekoniecznie spójne na temat, co się duchowego wydarzyło albo medycznego, że Mila zmarła, udałem się też z tym tematem do tej szamanki. I ona zadała mi wiele pytań, jak ta sytuacja wyglądała, jakie były w nas emocje wtedy, i przyznam, że tuż przed porodem byśmy szalenie poddenerwowani, jakby ciało wiedziało, że coś się będzie działo, a umysł jeszcze nie wiedział dlaczego. Wypytała mnie o tą sytuację, no i ja ciągle z tym pytaniem, ale co możemy zrobić, żeby to się nie powtórzyło? Jakie były przyczyny tam biologiczne? A ona powiedziała, słuchaj, życie to nie jest coś, co przychodzi w efekcie twoich działań. To jest coś, co pochodzi z dużo wyższej instancji. I kiedy żywisz poczucie winy, że to życie odeszło na skutek jakichś twoich zaniedbań, niezrobienia czegoś albo zrobienia czegoś za dużo, to stawiasz się w niewłaściwym miejscu i to dużo za wysokim. I to mnie tak otrzeźwiło, że ta moja nadkompensacja była też pewnego rodzaju pychą. Że stwierdzenie, że jak po prostu przebadamy się od góry do dołu i poznamy jakby przyczynę duchową tego, to się nie wydarzy, to jest nastawianie się po prostu w miejscu Boga. I te słowa ona dotarła rzeczywiście do mnie i coś tak przekliknęło. Pojawiło się dużo więcej miejsca na nowe, na Miłosza, przez brak trzymania się tej sprawczości. Także czasami sprawczość jest potrzebna, a czasami jak za kurczowym uściskiem trzymana, to może trzymać w żołobie.
Dziękuję Ci, Michał.
Dzięki bardzo.